tutaj ogarniamy
i będziemy, gadać
o odpowiedzialności. Mamy różne rzeczy, mamy kilka książek, to pokażemy na początek może.
Pokażmy, co fajnego można
poczytać. Mamy fajną Potęgę Obecności książkę, Sigala nową z Mamani. W ogóle mam z Mamani książki, bo byłam u nich i mi podawały różne. Drugą książkę fajną, co mam, to mam taką książkę, zobacz, Małe rączki, w kuchni. To jest taka książka kucharska dla dzieci od 1 do 4, tak? Mhm. Jak małe dzieci robią...
Jedzonko.
To jest słodka książka o Maksie i króliku i o złości. I o babce ze złością. To jest dla malutkich dzieci książka. Takie ma dużo, malutko ma napisane.
Ma duże litery. I tak. Dla takich dzieci, co się uczą czytać, będzie też fajne.
Tak, i o złości. Chociaż takie, co się uczą czytać, to nie wiem, czy ich to
będą chciały o takim
obrazi. No. I jeszcze mam taką książkę, to się nazywa Wielka Księga Supermocy. To jest Hiszpanii książka, wiesz? Moim zdaniem, zobacz. Tak. Ona jest z Hiszpanii, jakby wiesz, oryginalnie.
Tak. Tak, byłam teraz w Hiszpanii.
Tak, byłaś. Tak.
Jestem opalona.
El Gran Libro de los Superpoderes nazywała. To z Hiszpanii jak drut, tak. Mm-hmm. Tak. Akurat mi się strona z koteczkami otworzyła, jakby co, zobaczcie. Skończyłyśmy oglądać.
Nie będzie książek, żeby nie było.
Nie będziemy przez godzinę gadać o książkach.
Nie.
Nie, będziemy gadać o odpowiedzialności.
Tak.
Dobra.
I odpowiedzialność to dlatego, że ja z tą odpowiedzialnością ja bym chciała ją brać i wszystko, ale mam ciągle z tyłu głowy takie znaczenie, takie rozumienie, związane z winą, karą, wiecie, jakimś wyciąganiem konsekwencji. I dlatego mi trudno z tą odpowiedzialnością. I czasami jak słyszę, że ktoś mówi, żeby wziąć odpowiedzialność, albo nie wiem, to są na przykład twoje emocje, weź za nie odpowiedzialność, to ja słyszę, że to twoja wina na przykład, że się złościsz.
Okay, to pierwsze, albo co mi przychodzi do głowy, to żeby odpowiedzialność rzeczywiście można było brać i żeby się nie kojarzyło z winą, to że to jest wybór.
Tak.
Czyli, że nie ktoś ci mówi weź odpowiedzialność, tylko trochę widzę, czy masz ochotę.
Widzę, że ci trudno, że jakoś coś.
Tak, tak. Że jakoś,
to jest tak, że się...
Że jakoś czuję, że powiedzenie weź odpowiedzialność to w ogóle nie jest coś, co wspiera. Mhm. Prędzej bym powiedziała, czy jest coś, co jakoś możesz dla siebie zrobić w tej sytuacji. Albo czy jakoś jest coś, co jest w tej sytuacji, co od ciebie zależy, albo czy jakoś możemy razem wymyślić, jak możemy razem się zaopiekować. Mm-hmm. Tak, że w ogóle bym nie mówiła, weź odpowiedzialność, to twoja odpowiedzialność, bo to jakoś tak jak słyszę te zdania, to one mi bardzo z winą się kojarzą.
Tak.
I z tym, co żeśmy słyszeli o winie i to twoja wina, właśnie zajmij się tym, bo to nie, musisz się tym zająć.
Tak. Za szkody wyrządzone
na
przez
przykład,
dzieci odpowiadają rodzice. Nie, że dużo ja mam jakoś w głowie wokół tej odpowiedzialności takich mało wspierających jakichś skojarzeń.
Ja sobie myślę, że to jest tak, że to skojarzenie z winą jest w naszej kulturze tak obecne i tak długo, no tak jakoś wiesz, mocno ugruntowane, że naprawdę trzeba dużą pracę wykonać, żeby nie mieć tych skojarzeń.
Tak.
Nie? Że to... Jakoś, no, ja nie spotkałam ludzi, których no, nie mieli tak, że im się odpowiedzialność kojarzyła z winą i że tego jakoś nie potrzebowali rozpakikowywać, tylko tak wiesz, tak im się to objawiło.
Tak od razu.
Nie, że to zawsze jest praca jakaś.
No.
No. No i jakoś myślę sobie, że powiedziałabym właśnie, czym jest odpowiedzialność, co?
Powiedzmy,
no. Że odpowiedzialność, mi się to bardzo z tą kupą kojarzy, co opowiadałaś ostatnio.
A to było o wybaczaniu, ale do odpowiedzialności
to jest
też.
To jest o kupie. Pasuje.
To opowiedz, jak ty pamiętasz.
Czyli trochę, że jak mam kupę na bucie, to może nie jest, to nie jest moja wina, bo ja wcale jej nie chciałam mieć.
Wlazłam.
Tak, wlazłam. No ale jak nie wezmę tego buta i nie wyczyszczę, to ta kupa tam dalej będzie.
I mi będzie śmierdzieć.
Tak. I to jest pytanie, jakoś odpowiedzialność, to jest dla mnie pytanie, po pierwsze, czy ta kupa mi przeszkadza? Bo myślę, że są rzeczy, które... No kupa jest prosta akurat, jeśli chodzi o przeszkadzanie, ale są rzeczy, które niekoniecznie wiadomo, czy mi przeszkadzają i czy ja coś chcę z nimi robić.
Czasami nie zauważam może nawet.
Nie? A drugie pytanie jest, co, czy ja chcę coś z tym zrobić i trochę, czy ja jestem w stanie coś z tym zrobić i co jestem w stanie zrobić. Czyli wiesz, że tu jest i potrzebna taka, i potrzebna jest możliwość, i potrzebny jest wybór, bo mam też poczucie, że jakby tych rzeczy, za które mogłabym być odpowiedzialna, w sensie mogłabym coś zrobić rzeczywiście, żeby... I to by miało jakiś wpływ, nie? Że tych rzeczy, za które mogłabym być odpowiedzialna, jest bardzo dużo. I jest ich za dużo, żeby to się dało zrobić. Tak. I z tych rzeczy, na które mogę mieć wpływ, ja potrzebuję wybrać te, na które chcę mieć wpływ. Bo jeśli będę chciała mieć wpływ na wszystko, to trochę bym powiedziała, że no, albo nie będę miała na nic, albo to będzie takie, wiecie, że po prostu wszystko ze wszystkich stron, że w ogóle nie wiadomo.
Że trochę może przytłoczyć.
Przytłoczyć, ale też myślę, że jakoś ja mam takie coś, że jak tego jest tak dużo, to ja już po prostu nie pamiętam, co jest co. I co robiłam, i co miałam zrobić, i o co w tym chodziło, że to jakoś... Jest takie miejsce, gdzie bardzo energii to dużo pochłania, a nie ma za wiele efektu z tego, tylko takie poczucie, że cały czas jest mega roboty dużo.
Że jest ciągle robota i kolejna i kolejna i to jest trochę, czy to jest trochę o tym, co też Kowej o tym pisał, o tych strefach wpływu, że jedne są takie dużo bliżej, a inne...
Tak, że on pisał o strefie zainteresowania i o strefie wpływu i mówił, że ludzie mają, jak się pyta ich, co w ogóle, co by chcieli i co by im pasowało, nie pasowało, no to mają bardzo różne rzeczy. Wiecie, i na temat pogody mamy zdanie swoje, i na temat sytuacji gdzieś, nie wiem, na drugim końcu naszej planety, i na temat tego, jak wygląda szkoła w Polsce, i na temat tego, co robią różni nasi członkowie rodziny, mamy babcie, teściowie, mężowie. No jakby na każdy temat mamy swoje zdanie, czy, nam to pasuje, czy nam nie. To nie pasuje, bo powiedziałabym, że tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie. Nie? Że trudno nam jest być do czegoś całkowicie, mieć neutralny stosunek. I teraz to jest moja strefa zainteresowania, a strefa wpływu to jest to, co ja mogę rzeczywiście zrobić. Ja bym nawet powiedziała strefa decyzji. Tak? No bo na ciebie i twoje zachowanie mam jakiś tam wpływ. Nie wiem, mogę cię zaprosić do domu i wyrazić ten swój wpływ w ten sposób. Natomiast to, czy ty przyjdziesz, czy nie, zależy od twojej decyzji, a nie od mojej tylko, nie? Tak. Więc myślę sobie, że jak myślę sobie o Kowaju i tym, co on pisze, to że myślę sobie, że on nawet, że ta środkowa strefa to nie jest strefa wpływu, tylko to jest strefa po prostu decyzji. Tam, gdzie my rzeczywiście możemy powiedzieć, to chcę zrobić, decyduję, to nie chcę zrobić, tego nie robię, to wybieram. Nie, tak naprawdę konkretnie i tak skutecznie bym powiedziała.
No, nie? Mi jakoś z tym wpływem to zapamiętałam sobie, że mogę mieć wpływ, wiesz, na swoją intencję właśnie, nie? Że co ja... Czy ja raczej będę szukać na przykład właśnie potrzeb za tym, co ktoś robi, czy ja robię, czy będę szukać, no nie wiem, kto ma rację, nie? Że to jest jakby, intencja jest w obszarze mojej decyzji, ja mogę zdecydować, nie?
Trochę też to mi się kojarzy z tym, co Siegel mówi o tym, że my możemy kierować swoją uwagą.
Tak.
Nie? Że uwaga to jest coś takiego, że moja uwaga oczywiście nie zawsze, czasem podąża za różnymi rzeczami, które się dzieją. Ale że ja mam taką możliwość, żeby tą uwagę swoją świadomie kierować w różne obszary.
I trochę trenować
tak,
też
jeżeli
siebie.
Ja kieruję tą uwagę w różne obszary, to ma wpływ. I on mówi, że za pomocą uwagi mózg jest w stanie zmieniać sam siebie.
Tak, że jest plastyczny, że tak. Te połączenia neuronalne.
Tak, że od tego, gdzie ja kieruję swoją uwagę... Zależy to, jak w moim mózgu, które trasy, ścieżki są bardziej dostępne, które mniej. I że mózg potrafi sam siebie zmieniać w intencjonalny, celowy sposób, ukierunkowany za pomocą właśnie uwagi. Więc zobaczcie, że to jest w ogóle bardzo potężne narzędzie. To mi się też kojarzy z takim powiedzeniem, które jakoś bardzo mi wspiera, że jak na nic nie mam wpływu, to zawsze mam wpływ na to, jak myślę o danej sytuacji. Tak? Czyli nawet jak nie mam wpływu zewnętrznie na różne rzeczy, to mam wpływ na to, jak myślę o tej sytuacji. I nie wiem, jakie masz doświadczenia, nie? Na przykład jak z ludźmi pracujesz, ale ja mam takie doświadczenie, że jak ludzie to odkrywają, to jest dla nich wow, tak. Doświadczenie.
Też tak mam. Tak.
Że to jest takie miejsce, gdzie ja naprawdę mogę być odpowiedzialna w tym sensie, że w tym jest
że
moc.
Że naprawdę w ogromnym stopniu.
Tak, nie? I że naprawdę w tym jest moc taka, że ja widzę, że wtedy ludzie przestają jakoś chyba widzieć to jako tą winę, a zaczynają widzieć jako taki zasób i możliwość.
Nie? Jakoś taką sposób na wpływ i sprawczość, nie? Na tak, jakieś takie wzięcie tak. życia w swoje ręce, nie?
Tak, i na to też myślę sobie, że za tym zmianą myślenia i za tą zmianą uwagi i tego, gdzie uwaga moja się kieruje i tą zmianą intencji, o której ty mówisz, która też się z tym wiąże, to za tym też idzie zmiana w emocjach, za tym idzie zmiana w zachowaniu. Za tym idą potem zmiany różne, które się... Że to naprawdę jest takie... Zmiana takie taka... małe coś, co potrafi poruszyć bardzo dużo rzeczy później.
Że z tym myśleniem jest tak, że rzeczywiście jak ja sobie myślę o tym, że ktoś robi najlepiej, jak jest w tym danym momencie, czy ja robię najlepiej, jak w tym danym momencie z moimi zasobami jestem w stanie, to rzeczywiście nie nakręcam się na jakieś takie... No dużo łatwiej mi się wyregulować też emocjonalnie, nie? Bo to aż nie rośnie, nie wiem, tak dużo się nie wkurzam na przykład, tak pewnie. Intensywnie, nie? I te, więc rzeczywiście tak, taki przegląd też takich przekonań, jakie ja mam na temat ludzi, to ja wiedzy, takie, nie tylko przekonań.
To ja mam takie, które też mi tak działa, jak to, które ty powiedziałaś. Mhm. Drugie, które jest takie, że to nie jest o mnie, co ludzie robią i mówią.
Aha, tylko to że to jest o tym, w jakim... Jaki mają stanie, moment tak, w życiu.
W jakim stanie są, co potrafią, jakie mają wcześniejsze doświadczenia, jakie mają potrzeby niezaspokojone. Mm-hmm.
Tak.
Nie? I tak sobie myślę jeszcze, że zmiana przekonań to jest taka rzecz, że jak bierzemy odpowiedzialność za swoje przekonania, nie? Czyli że znowu to może te przekonania, to jak one powstały i skąd się wzięły, to nie do końca była moja decyzja. Mm-hmm. Nie?
Tak.
Ale ja teraz mam wpływ na to, co z tymi przekonaniami zrobię i jak się nimi zajmę. I zmiana przekonań to jest taki trwały sposób na zadbanie o siebie. Nie? I zatroszczenie się. Zobaczcie, jak ja śpię, biegam, jem i tak dalej, to ja potrzebuję to robić codziennie.
Tak.
Na bieżąco, żeby... Być w równowadze i zadbaniu, tak. Nie da się tego zrobić raz na zapas na całe życie. Natomiast przekonania, jak zmieniamy, to się to robi raz, albo przynajmniej może jakiś czas to trwa, no ale jest to jakaś sytuacja jakoś skończona w czasie i potem efekt tego mamy i korzystamy z niego.
Długo.
No czasem przez całe życie, jeśli to przekonanie nam się sprawdza. I to jest ta różnica, nie? Więc sobie pomyślałam, że jak mamy relacje z ludźmi, no to rzeczywiście mogę się nakarmić relacją z ludźmi, z człowiekiem teraz. I to nie jest tak, że raz sobie pogadam i się przytulę i mi to starczy na całe życie. Ale z drugiej strony, jak sobie zbuduję relacje, no to ta relacja, wiesz...
Też
pomaga mi cały czas, nie? No i tak. Daje mi taką...
Tak, bo myślałam, że ty wymieniasz takie rzeczy, co pomagają...
W ogóle zadbać o siebie.
Tak, zadbać o siebie w ogóle.
Ja chciałam pokazać tą różnicę, że są takie rzeczy, które za każdym razem trzeba włożyć w nie czas i energię i jakąś uwagę i są takie, które jakby przestawiają coś tak, że to już potem samo idzie.
Pyk i...
Idzie. I tego czasami... Czasami ludzie mówią, że jak się różne rzeczy są takie, które się usłyszy nowe, jak ta uwaga nasza zajrzy w różne miejsca takie, które wcześniej nie zaglądała, to że trochę się tego nie da odzobaczyć. Mm-hmm. Nie?
No tak. No. Widziałam, że tam ktoś u ciebie napisał, no, że się odpowiedzialność z kontrolą.
Czy że ja bym że jak ja jestem odpowiedzialna, że mnie kontrolowała różne rzeczy?
No, że może, że właśnie no, ja ostatnio była u mnie babcia. I ona właśnie jakoś tak opowiedziała taką sytuację, że tam dzieci skakały po pufach i ona powiedziała, żeby nie skakali, bo to jest niebezpieczne, ale tam ktoś jej odpowiedział, że oni tak skaczą i że czasami sobie coś się rozbiło. Ona powiedziała, no to nie, to ja już wzięłam Leosia, żeby nie było, że jak sobie coś rozwalił, to przy mnie, nie? Więc dla niej rzeczywiście odpowiedzialność, tak sobie teraz pomyślałam, że to może być, że wtedy już na mnie ciąży... Cała ta, wiesz, jakby...
Że to jest dla mnie
obciążenie.
O winie. Jak to się stało, nie zapobiegłam, to znaczy, że że to ja nawaliłam.
Tak.
Tak, że to ja nie dopilnowałam.
I że właśnie, że jakoś nie wymyśliłam sposobu na to, żeby skontrolować wszystko.
Tak.
grawitację.
Że mi się odpowiedzialność dlatego w ogóle nie kojarzy z kontrolą, że właśnie kojarzy mi się z wyborem i właściwie ja właściwie chyba nie mam w swoim języku takiej konstrukcji jak odpowiedzialność za kogoś. Albo nie wiem za co, tylko mam jedynie odpowiedzialność za siebie i za swoje zachowanie i też nie za wszystko. Nie? No bo nie wiem, nie chcę brać, nie wiem czy biorę odpowiedzialność za to, że mnie brzuch boli, nie? Chyba, że tak, że się sobą zaopiekuję, to biorę odpowiedzialność za to, co z tym brzuchem zrobię. Nie?
No.
Ale, że odpowiedzialność jest zawsze do tu i teraz i do przodu, nie działa do tyłu. Tak? Bo ja nie jestem w stanie zmienić przeszłości, więc nie mogę nie ma jakby sensu dla mnie brać odpowiedzialność za coś, co się już stało, bo to by oznaczało, że ja bym mogła zrobić coś z tym, co się stało i ja bym powiedziała, że mogę wziąć odpowiedzialność za to
jakoś za skutki tego, co
no
się...
No jak się to opiekuje tą sytuacją?
Tak? Jakby co zrobię tu z tym, i teraz, co się stało?
Tak.
Jakby...
Tu i teraz i do przodu? I,
Czyli jakie...
Nie?
Czyli nie wiem.
Nie do tyłu? I za siebie, czyli za to, co ja robię. Nie? Jeżeli mówię, że nie wiem, że dbam o bezpieczeństwo dziecka, to nie biorę odpowiedzialności za dziecko, tylko biorę odpowiedzialność za to, co jak ja pilnuję dziecka.
Jak ja będę w relacji z tym dzieckiem, tak? Jak ja, nie wiem, z nim pogadam, jak ja, nie wiem, zatroszczę się o nie, jak się, nie wiem, właśnie, nie wiem, wywali, stłuczę sobie kolano.
Tak, ale też wiem, że wypadki się zdarzają. Pracowałam kiedyś w przedszkolu, dziecko się przewróciło tak ode mnie. Tak jak tu jestem ja, a tu jestem, tak się ode mnie przewróciło dziecko o dywan.
O dywan.
Wpadło na stolik, na brzeg i rozwaliło brodę tak, że miało 4 szwy.
Czasami się po prostu nie da, no nie da się tak zapobiec temu, nie? No i rzeczywiście to, co możesz zrobić, to jak już widzisz, że ona ma rozwaloną brodę, to nie, to już jest tu i teraz i
tak,
to
jest ja ta mogę odpowiedź. Zastanawiać się, co z tym zrobię. Czyli, że chcemy pokazać wam coś takiego, że jakoś myślę sobie, że jak słyszę to tej babci, która właśnie mówi, że ja tutaj nie chcę na to patrzeć, czy coś tam, czy zabrałam dziecko, żeby nie odpowiadać za to, no to myślę, że to jest też taki kawałek z takiego, no właśnie trochę, że my to powinniśmy być takimi ludźmi, którzy wszystko przewidzą i że my powinniśmy być takimi ludźmi, którzy każdą ewentualność rozważą, jakoś taką, która się może zdarzyć. I zrobią wszystko, żeby się nie zdarzały właśnie żadne wypadki.
Czasami możemy zrobić wszystko, a i tak się zdarzą, nie?
Tak. I jakoś myślę sobie, że ponieważ życie jest... ponieważ życie jest nieprzewidywalne i jest ryzykowaniem i jest związane z tym, że jest messy, tak jak mówi Brené Brown. I że my naprawdę nie mamy kontroli. I że kontrola w ogóle jest iluzją w życiu. Ja uważam, że Kung Fu Panda to jest taki film, który jest, że iluzja kontroli, nie? Więc ponieważ kontrola w życiu jest iluzją, no to mam poczucie, że jak my wchodzimy w tą iluzję, to jakoś żyjemy w cały czas w mega spięciu.
No.
I cały czas nam się wydaje, że jeszcze tylko trochę się bardziej zepniemy i już tak wszystko będzie pod kontrolą, że się będziemy mogli rozluźnić.
I nigdy to nie nigdy przychodzi to nie ten nastąpi. Moment, nie?
Nie, bo zawsze coś w tym życiu się wydarza. Takiego, co się jakoś wymknęło.
Co my obmyślimy 27 scenariuszy, a wydarzy się 28. Tu pisze jeden, czyli, że nie jestem odpowiedzialny za to, że dzieci nie mają nic do jedzenia.
Jakoś myślę sobie, że ja chcę być odpowiedzialna za to, czyli w jaki sposób ja się troszczę o dziecko. Tak? Czyli, że trochę ja chcę wziąć odpowiedzialność za no właśnie za ten swój kawałek troski. Nie? I myślę sobie, że ta odpowiedzialność w różnym wieku różnie wygląda.
No
czasem tak,
tak
że kładziemy na talerz, czasem tak,
czasami
że
jest lodówka,
że jest w lodówce, czasem tak, że są pieniądze i można sobie wziąć i pójść do sklepu i zrobić jedzenie, nie? Że to zależy od dziecka, od wieku i tak dalej. No też trochę myślę sobie o takim człowieku, wiecie, może się tak zdarzyć, no, że człowiek nie ma skąd tego jedzenia wziąć.
Dla tego dziecka.
Na przykład. No i rozumiem, że on jakoś bierze odpowiedzialność za tą sytuację w taki sposób, że, no, że idzie po pomoc, że prosi kogoś innego, żeby mu pomógł, nie? W tej sytuacji. że to jest dla mnie właśnie też bardzo o tym, że kiedy rozmawiamy o odpowiedzialności jako o wyborze i o decyzji i o wyborze z takich opcji, które są nam dostępne, to też jest to takie podejście, w którym dla mnie jest taka łagodność i zrozumienie dla ludzi, którzy no, z różnych powodów są trochę, powiedziałabym, w innej sytuacji, w gorszej sytuacji niż my, którzy nie mają tyle zasobów i dóbr, co my. Bo ja jednak uważam się w tym momencie swojego życia, może różnie miałam życie, ale w tym momencie swojego życia się uważam za osobę, która ma dużą obfitość ze sobą w życiu, nie? I ma dużo szczęścia. I myślę sobie też o takich czasach, kiedy ich nie miałam. I myślę sobie, że no, pamiętam takie czasy, że jak byłam odpowiedzialna za to, co moje dziecko ma do jedzenia, to były takie dni, że miało do jedzenia frytki i chleb z masłem, z margaryną, nie z masłem. Więc myślę sobie trochę o tym, że w tej odpowiedzialności jako wyborze jest właśnie ten element, że no, ja nie mówię komuś, że ty masz być odpowiedzialny za coś, albo że dorośli ludzie to są odpowiedzialni za to i za to. Bo trochę ja nie znam do końca historii tego człowieka, jego doświadczenia, tego co, wiesz, to jest taka definicja przywileju, która bardzo mi się podoba. Przywilej to jest jak, jest coś, co dla kogoś, że tobie się wydaje, że coś jest łatwe, bo dla ciebie jest łatwe.
Aha.
Nie? I że wydaje ci się, że skoro to jest dla ciebie dostępne, to dla innych też.
Że wszyscy tak mają.
Że wszyscy tak mają.
A jak nie mają, to...
Że przecież jak ludzie chcą dbać o zdrowie, to się ruszają. Ja biorę, wychodzę z domu, biegam przecież, więc dlaczego,
jeżeli wystarczy coś?
Wydajesz tak, wystarczy coś, wystarczy się postarać. Jak człowiek naprawdę uważa, że to ważne, to da radę, nie? Dużo jest takiego, to też jest trochę z takiego do pościsku, nie?
No.
Dużo jest takiej gadki, że jak się postarasz, chcieć to móc.
Tak.
I oczywiście z tego wynika, jeśli ty nie możesz, to się nie starasz, twoja wina. Nie?
Jejku, tak, w ogóle odłożenie tego, ja widzę paradygmatu w ogóle winy, szukania winnego, to jakoś naprawdę bardzo zmieniło moje życie i że w ogóle, że jak widzę, że mi skręca myślenie w tą stronę, to właśnie jakoś łapię ten moment i mówię, ja nie chcę w tą stronę iść, chcę po prostu jakby nie szukać, kto jest winny, tylko jakoś szukać, czy ja coś chcę, mogę. Nie? Z tym zrobić?
Jakoś też myślę sobie, jest coś takiego jak przekonanie o sprawiedliwości świata.
No.
To jest taki efekt psychologiczny, o którym się ludzie uczą. To jest taki efekt, jakoś nie do końca kojarzę, jak to jest w innych kulturach, ale w naszej kulturze jest tak, że kiedy drugiemu człowiekowi się dzieje krzywda, to pojawia się takie myślenie w ludziach, co on takiego zrobił nie tak, że to spotkało. Tak? Że następuje taka analiza, w czym ta druga osoba nawaliła, że tak się jej zdarzyło.
No to chyba jest jakaś taka rzeczywiście pod tym, jakaś taka kulturowa po prostu.
Tak, ale to jest też takie przekonanie, które ma taką funkcję, że w każdej rzeczy jest takie ziarenko, wiesz.
Że po coś to jest.
Tak. I to przekonanie o sprawiedliwości świata jakby ma taką funkcję, że jeżeli drugiej osobie się stanie krzywda i ja wymyślę, dlaczego jej się stała krzywda i w jaki sposób ona się do tej swojej krzywdy przyczyniła, to ja pilnując się i tego nie robiąc, mogę sobie zapewnić bezpieczeństwo. Nie?
Okay,
czyli jak kogoś potrącił samochód, to pewnie nie uważał.
Aha.
Jak został okradziony, to pewnie trzymał portfel nie tam, gdzie trzeba. Albo chodził ciemnymi ulicami, tak? Jak została zgwałcona, to miała za krótką spódnicę.
A to nie jest tak, że po prostu nasz mózg szuka, wiesz, takiego sensu i żeby to było poukładane i jedno
i znaczenia.
Z drugiego znaczenia,
tak,
i że jedno z drugiego wynika.
Szuka znaczenia, ale ja myślę też, że szuka sposobu na bezpieczeństwo. Czyli jeśli ja powiem, że to dlatego, że miała za krótką spódnicę,
to już wiem.
To już wiem, czego nie robić.
Tak.
Tak?
Że w długich.
Tak. Jakby, i ja widzę to też w odniesieniu do dzieci, że dziecko przychodzi, mówi, że mu dokuczali w przedszkolu.
A to pewnie...
Pewnie ty też byłeś trochę niemiły. Albo a to może, gdybyś się nie bawił z tym niegrzecznym chłopcem, to by tak się nie stało, nie? Że w tym naszym naszej takiej próbie znajdowania rozwiązań, strategii, podpowiadania dzieciom, też czasem jest taki, tak, albo no nie wiem, koleżanki mi dokuczały, a co ty takiego zrobiłaś, że żadna dziewczynka cię nie lubi, nie? Że jest w tym taki kawałek takiego naszego, to jest próba wsparcia, próba znalezienia rozwiązania, próba, wiesz, zaopiekowania się, ale taka, która wynika z takiego założenia, że na pewno to jest twoja jakaś w tym jakiś twój kawałek, nie? I myślę sobie, że to jest szczególnie niebezpieczne wtedy, kiedy komuś się dzieje krzywda.
Żeby jakoś, żeby w ten sposób wspierać.
Że tak, że to jest szczególnie niebezpieczne.
A pewnie miałaś za krótką spódnicę na przykład, tak?
Tak, tak. A pewnie ty też się jakoś tam do tego dołożyłaś, nie? Że szczególnie, kiedy komuś się dzieje krzywda, myślę sobie, że ludzie sami też, jak im się dzieje krzywda, to szukają, co zrobili.
Nie tak.
Tak. I myślę sobie, że czasami jest tak, że jakby szukają swojej odpowiedzialności, czyli szukają i potrafią znaleźć w końcu takie miejsce, gdzie chcą tą odpowiedzialność wziąć i chcą coś zmienić. Ale jeżeli ktoś mi mówi o tym, że mu się dzieje krzywda, i ja jakby zaczynam rozmowę z nim od tego, w jaki sposób on to spowodował, no to właśnie bardzo jestem nie w słyszeniu tego człowieka
tylko
w winie.
No.
W takim oczekiwaniu, że to ja mu w ogóle, znaczy te wszystkie miejsca takie, które są związane z winą, to są związane też z taką sytuacją, kiedy to nie ty bierzesz odpowiedzialność, tylko społeczeństwo ci mówi za co powinnaś.
Że ktoś, tak, wszędzie gdzie jest powinnaś, no, brać musisz.
Tak. Ale powinna, zobacz, to jest na takie słowo, co nawet ma winę w środku.
Ma, tak.
Nie? Że powinnam. No.
Że komuś to jestem winna.
No komuś albo sobie, ale że jak nie zrobię, to będzie wina.
Nie? Oj, to szukanie winnego, nie lubię tego.
Nie lubię. Bardzo mi się podobała. Ania Mills mówi, że z wina to ona tylko czerwone i białe.
Tak.
Nie,
więc to ja też.
Tak, z win to my czerwone i białe. Różowy czasem, nie? Ale nie wina, wina też.
Nie, tak.
Nie.
I kogo ukarać.
I kogo ukarać. Tak. I myślę też, że ten kawałek o winie, to Blikle bardzo fajnie o tym pisze. Jest taka książka Bliklego, która się nazywa Doktryna jakości. Ja się zawsze zakręcam tu, bo strona, na której ta książka jest, się nazywa inaczej. Strona się nazywa Można Inaczej. I książka Andrzeja Bliklego, Doktryna jakości, jest zazwyczaj dostępna do pobrania na tej stronie, bo on taki prezent robi ludzkości, że ją udostępnia. I on tam opisuje taką sytuację też, że jak my myślimy o winie i o karze, to często myślimy o tym, że jest jedna przyczyna i jeden skutek. Nie? Że to jest,
takie proste.
Że tu jedną rzecz ktoś zrobił i to dzięki przez to się stało. Nie? Nie wiem, ja coś tam, nie wiem, zrobiłam i przez to moje dziecko coś tam, nie? Rzeczywistość nie jest taka?
No, jest, kontekst jest dużo taki, nie?
Tak,
jest
w niego kontekst, wiele. Ale też no, po prostu bardzo, bardzo tych czynników, które się składają na poszczególne rzeczy, się dzieje dużo. Nie? I on podaje w tej swojej książce taki przykład człowieka, który zatonął statek, taki wielki prom, taki, na którym samochody całe wjeżdżają do środka, bo ktoś nie domknął takiej klapy, która zamyka to miejsce, gdzie wjeżdżają samochody i jak zaczęła się jakaś burza, no to ten statek tam zatonął.
Nabrał.
Zatonął, czy w ogóle jakaś była mega
katastrofa.
Mega katastrofa.
No.
No i była potem analiza tego, co się stało. I w końcu stwierdzono, że jakby na to, że ten człowiek zapomniał zamknąć, bo to był człowiek, który to powinien zamknąć, a nie zamknął, tak? Czyli który powinien w sensie, że jakieś, że jakby tam, to było jego zadanie.
Obszarze, miał to w obowiązkach.
I że oni potem jakoś taki sąd specjalny, który tam się tym zajmuje, analizował tą sytuację. No i oni stwierdzili, że on nie może zostać jakoś tam... Właśnie to jest znowu kolejne sformułowanie pociągnięte do odpowiedzialności. Tak? Którego się trudno pozbyć. No, że nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za to, ponieważ była cała długa sieć czynników, która złożyła na to, że się tak stało, że on to zrobił. No i to nie, że to nie była jego decyzja trochę nie było jego zaniedbanie, tylko to wynikało z różnych rzeczy, które tam się na tym statku działy. Mm-hmm. Jak ta historia was zaciekawiła, a nie jest super jasna, to ja zachęcam do poczytania tej książki, bo to jest super książka o biznesie takim bliskościowym.
Takim turkusowym.
Turkusowym, bliskościowym mm-hmm. biznesie i naprawdę super książka.
I to można sobie tak...
Tak, można sobie z internetu
ściągnąć.
Tak, tam są takie części bardzo o zarządzaniu firmą i w ogóle takie, że ja jakoś w ogóle nie mogłam się w to wciągnąć, bo to bardzo skomplikowane było w jakichś mm-hmm. procesach. A tak? Ale jest też rewelacyjna część o karach, o nagrodach, o premiowaniu, motywowaniu pracowników i tak dalej. I naprawdę rewelacja.
Rewelacja te kary i nagrody. Ta część o karach.
A wczoraj żeśmy robili webinarium o karach i nagrodach i było ponad 1000 osób.
Wow.
I jak ktoś chce odsłuchać webinarium o karach i nagrodach, to jeszcze do 15 marca można, jeśli ktoś tam wejdzie, zapisze się na webinarium, to dostanie...
O, to fajna to wiadomość, dostanie bo do ktoś obejrzenia.
Tak, to można mm-hmm. pisać. I od 16 marca zaczyna się taki kurs online o karach i nagrodach, mm-hmm. który będziemy prowadzić z Gosią Stańczyk, z Bartkiem Stańczykiem i jeszcze tam z innymi ludźmi. I w ramach też tego kursu będzie bezpłatne webinarium w przyszłym tygodniu dla profesjonalistów. Mm-hmm. I webinarium dla profesjonalistów będzie o karach i nagrodach w szkole.
W większej grupie.
I z grupą dzieci. I tak mi się to teraz też skojarzyło z tym, o czym gadamy.
No.
Dlatego, że to jest też dla mnie pytanie o to, jak kiedy ktoś pracuje w instytucji, mm-hmm. nie wiem, w państwowej instytucji zwłaszcza, w publicznej instytucji, w takiej instytucji, która ma swoje zasady, przepisy, statuty,
procedury.
Tak, chcę ci powiedzieć, że pomagałam niedawno, brałam udział w tym, jak gadaliśmy o pisaniu statutu szkoły mm-hmm. i okazało się, że jak dyrekcja chciała zrobić statut, którym nie ma systemu kar i nagród, to okazało się, że przepisy mówią, że musi być taki punkt w statucie, system kar i nagród. Więc rozumiem, że są takie rzeczy, na które znowu mamy wpływ mm-hmm. w tej sytuacji.
I wtedy się pisze, nie będziemy mieć kar i nagród.
Wiesz co, nie wiem, ja już tam nie pamiętam, jak to było, nie? Autora i strony ja napiszę też, także
napiszemy
w notatkach. Ten Andrzej Blikle, który pączkami się zajmuje.
Tak.
No on już teraz się nie zajmuje, bo no tak, ale ma z tego co firmę, wiem, ale on rzeczywiście ma sławę z mm-hmm. tak, Andrzej Blikle, doktryna jakości. No i wracając nie do pączków, poczekaj,
tylko do webinarium. A, i że ci się skojarzyło
no
z
właśnie, że jak jestem w takim miejscu, jak taka szkoła, która działa na swoich zasadach, ma statut, ma przepisy, ma innych pracowników, ma dyrekcję i tak dalej, no to właśnie pytanie jest, na co ja, ten nauczyciel, czy ja, nie wiem, psycholog, pedagog, czy ja, nie wiem, może dyrektor szkoły, tak, wychowawca, nie wiem, to też przedszkola dotyczy, co ja jako nauczyciel w przedszkolu, mhm. nie? Na co każda z tych osób konkretna ma wpływ i co ta konkretna osoba z tym swoim wpływem może zrobić mhm. w taki sposób, żeby działać, wpływać na dobrostan dzieci, mm-hmm. dorosłych, którzy są pod moją opieką, o których się troszczę, mm-hmm. nie? Więc chcemy gadać nie tylko o idealistycznej sytuacji, w której byłyby placówki oświatowe, w których nie ma kategorii kary i nagrody mm-hmm. i w których ona nie istnieje, tylko chcemy też gadać o realnej sytuacji brania odpowiedzialności i wpływu za to, za co właśnie chcemy, możemy wziąć odpowiedzialność. Mm-hmm. No, więc takie webinarium będzie, jak chcecie to też się trzeba zapisać i wrzucałam link na fanpage'a, ale mogę jeszcze
też
wrzucić,
możemy
wrzucić w komentarzu, mm-hmm. tak? Dobra, no. Ciekawa jestem teraz, poczekaj, ciekawa jestem jaki czas, dobra, ponieważ tak trochę chciałabym też brać odpowiedzialność za to, żebyśmy tutaj miały jakąś, ramy czasowe,
tak. To tak. Która tam była, bo ja nie widziałam.
35, jeszcze
35. Dobra, to słuchaj, to jako rodzic, nie? Mhm. To jak, to za co ty byś chciała brać odpowiedzialność i w ogóle możesz brać odpowiedzialność?
Za siebie.
Za siebie, za twoją relację z twoim dzieckiem.
Za mój wkład w tą relację?
W tą relację, tak. Nie za, za ten swój kawałek w jedną stronę.
Ja
nie?
też mam tak, to jest coś takiego, co bardzo mi się podoba. Jak ja sobie myślę o relacji i myślę sobie o mojej stronie tej relacji, to ja sobie myślę, że relacja to trochę jest taka umysłowa reprezentacja tego drugiego człowieka w mojej głowie. Czyli trochę relacja od strony mojej, jakbym miała tak rozdzielić, wiesz, tą relację na takie dwie części.
Że tu jest.
Co jest u mnie, co jest to, tak? To u mnie to, co jest tą relacją, to są różnego rodzaju umysłowe reprezentacje i takie też umysłowe, ale też takie emocjonalne.
Aha.
Tak? Czyli to jest, zobacz, to, co ja myślę o tym dziecku, jakie mam przekonania na jego temat, co o nim wiem, jakie mam w pamięci wspólne doświadczenia, jakie emocje mi się pojawiają, kiedy o nim myślę, jak myślę o sobie jako rodzicu, jak myślę o naszej relacji, nie wiem, jak moje ciało reaguje, nie wiem, jak sobie właśnie, nie? Że te, na kontakt z nim, że te wszystkie rzeczy, to jest jakby cała historia tej relacji, cały taki obraz, konstrukcja tej relacji, który ja mam w swojej głowie i za to, jaki ten obraz mój jest, jestem, mogę być odpowiedzialna.
Aha.
Nie?
Tak, to znowu o tym myśleniu, nie? Co tak? mówiłyśmy wcześniej, tak.
Jak moje dziecko ma jakąś reprezentację mnie, to oczywiście ja też mam na to wpływ. I jak to widzę jakoś, to mogę brać odpowiedzialność za to, jak na to zareaguję.
Aha.
Ale myślę sobie, że nie mam kontroli nad tym, jak to dziecko, jaką ma reprezentację. Wyobraź sobie sytuację, że dziecko mi mówi, głupia jesteś, nie kochasz mnie, specjalnie to zrobiłaś, nie?
No.
Przez 5 sekund powiedzmy, albo minut, jest tak, że ona ma taką reprezentację mnie, że ja jestem najgorszą matką na świecie. I owszem, ja mam wpływ na to, co z tym zrobię i mogę wziąć odpowiedzialność, czy go w tym usłyszę, czy na niego nakrzyczę, czy udam, że nie słyszałam, czy zignoruję, czy pamięć iść lekcje odrabiać, nie? Ale no to nie jest tak, że ja mam kontrolę nad tym, co moje dziecko sobie o mnie pomyśli. Nie? Więc trochę myślę sobie, że nie jestem w stanie brać odpowiedzialności za to, co ono sobie pomyśli, bo no bo ja
bo to jest drugi
dzieci
człowiek.
Myślą różne rzeczy, no.
Tak, i czasami jeszcze tak po prostu mówią o tym w taki dostępny dla siebie na ten...
Tak, nie? I trochę to wynika z życia, z nieporozumień różnych.
No.
Nie? Myślę też sobie, że rzeczywiście ja mam większy kawałek, albo warto, żebym miała większy kawałek odpowiedzialności w tej relacji niż dziecko. Że ja jestem w stanie tak z meta poziomu
tak.
więcej zobaczyć, że ja mogę jako taki przywódca trochę mieć dalej widzieć niż dziecko, mieć szerszą perspektywę, tak. widzieć różne procesy, tak jak ono nie jest w stanie ich zobaczyć. Ale chcę też powiedzieć coś takiego, że relacja jest unikalną interakcją pomiędzy dwoma osobami. Nie? I że moja odpowiedzialność, jak mam na przykład troje dzieci,
no.
że moja odpowiedzialność za relację z każdym z tych dzieci, mimo że ja jestem tą samą osobą, to ta każda relacja jest inna i moja odpowiedzialność może inaczej wyglądać. I to, jak ta relacja wygląda, jakby nie jest tylko moją decyzją.
No tak, bo tam jest ten drugi człowiek.
Bo tam jest ten drugi człowiek i ten człowiek drugi też ma wkład swój w tą relację.
W tą relację.
Też nadaje jej jakiś kolor. Tak? Nie jest tylko jej biernym odbiorcą. Nie? I moja relacja z bardzo delikatnym i wrażliwym dzieckiem i z dzieckiem bardzo energicznym i takim odpornym psychicznie albo z malutkim dzieckiem i starszym, nie? No, że one będą inne. I że ja jakby, no właśnie nie jestem jedynym twórcą tej relacji.
Tak.
Tak?
Tak. I no, tak.
No.
Często się też słyszy, że za tą relację dorosłe dziecko odpowiada dorosły. I myślę, że to jest dokładnie to, o czym ty...
Tak, ja myślę sobie też o takiej sytuacji, że jeśli w mojej relacji z dzieckiem jest trudno i widzę, że coś szwankuje, coś jakoś jest nam, wiesz, bardzo nie...
Dużo.
Dużo jest, nie?
Tarcia
i trudności. To jeśli ja będę czekać, aż dziecko coś zmieni w tej sytuacji, aż się postara, to to się nie zadzieje. Ale ja bym powiedziała też coś takiego, że jeśli dorosły chce brać odpowiedzialność za tą relację tylko przez staranie się, to to się też nie zadzieje, bo staranie się naprawdę jest mało skuteczne. Ja w ogóle nie wierzę w staranie i w dupościsk. Czyli nie wierzę, że jak człowiek powie tak strasznie bym chciał, to tego samego, że chciałby, to znajdzie sposoby.
No, to jak można znajdować te sposoby?
Proszę o pomoc. Nie?
Iść po wsparcie, tak.
Iść po wsparcie, popatrzeć jak to inni robią, popytać się innych jak to robią, poczytać. Usiąść, pomyśleć co się dzieje, o co chodzi w tej sytuacji. Nie? Czyli i to też jest właśnie znowu o tym, że jeśli ja oczekuję od kogoś odpowiedzialności, no a on się tylko stara, bo nie wie co innego miałby zrobić, to no to, to znowu nie jest tak, że to jest jego wina, że on nie wychodzi. Bo to...
Czyli że to jak, też takie stawianie warunków, nie? Bo też mi się czasami wydaje, że no powiedziałam.
Tak, czy mógłbyś mniej krzyczeć na dziecko? Nie? No i ja widzę też po takich, bo jakoś mam wrażenie, że to się bardzo mi kojarzy z takimi sytuacjami, tu też ktoś o tym wspomniał. Takiej sytuacji, kiedy ja jakoś nie bardzo mi pasuje to, co drugi dorosły robi wobec dziecka, no. Nie? I jakoś mam poczucie, że mało jest w tym delikatności i tak dalej.
No.
Że jakby rozumiem, że mówię, dobra, widzę, że dużo krzyczysz na dziecko.
Aha.
To jakoś ja chcę teraz pokazać po kolei łopatologicznie, o co chodzi z tym niestaraniem się. I mówię, czy ty to też widzisz, że też dużo krzyczysz? Czyli najpierw sprawdzam, czy perspektywa tej osoby jakoś może się spotkać z moją.
Aha.
Taki, czy możemy jakąś obserwację
mieć?
Tak? Czy ty widzisz, że dużo krzyczysz? Bo rozumiem, że jest taka wersja, że ktoś mówi tak, ja też widzę, że dużo krzyczę.
A może powiedzieć.
A jest taka, która mówi nie, no.
No, sam się prosi o
sam
to.
Sam się prosi.
Nie posprzątał, miał posprzątać.
Tak?
No.
Zasłużył. Albo za mało krzyczę.
Jego wina. No, to tak. Jego wina, że na niego krzyczę.
I rozumiem, że ta... Dobra, no to rozumiem, że jeżeli mówię, czy ty też masz poczucie, że dużo krzyczysz i ktoś mówi, że tak, to znaczy, jak ja powiem, że chciałabym, żebyś mnie nie krzyczał, powiem, postaram się, to jesteśmy w ogóle nigdzie, żeśmy nie poszli.
No.
Tak?
No jakiś wishful thinking takie, tak. Nie?
Jak powiem, okej, okay, to jakby, czy to jest tak, że ty chciałbyś mniej krzyczeć, chciałabyś?
Nie wiem.
Nie wiesz. Okay.
Nie zastanawiałam się nad tym.
Okej, okay, no to to jest ważne. Ja myślę, że jak ludzie mówią, nie zastanawiałam się, to jest w ogóle ważny moment, bo to znaczy, że się dzieje coś, co się do tej pory nie działo. Tak? Okej, okay, no to jakoś... To ja jestem też ciekawa, czy ty w ogóle myślisz, że to by było możliwe, żeby mniej krzyczeć? Czy uważasz, że to jest, wiesz, że to jest coś, co jest do zrobienia? Czy to się da zrobić?
No, no pewnie się da, tylko pewnie nie wiem. Da. Ja nie wiem jak.
Okej, okay, to rozumiem. Jakoś też mam z taką myśl, że gdybyś wiedziała jak, to byś to zrobiła?
No.
Tak? Że ludzie zazwyczaj czegoś nie robią, bo nie wiedzą.
Bo nie wiedzą.
Okej.
Okay. No.
A powiedz, a co takiego jest, co tak cię bardzo złości? Co
no nie słucha mnie.
Dzieje się, że nie słucha?
No mówiłam, tak? Żeby posprzątał i nie posprzątał.
Okej, okay, czyli to jest na przykład to sprzątanie.
Na przykład.
Dobra. A powiedz, a czemu to sprzątanie jest takie ważne? Żeby posprzątał?
No bo w domu powinno być czysto, no.
Okej, okay, czyli chodzi ci o to, żeby po prostu była czystość w domu i trochę myślisz sobie, że tak by, że dziecko, żeby też miało udział w tym porządku? Tak?
No
też
tak, było w i w ogóle wiesz, no powiedziałam, żeby posprzątał, no to jest, ja bym chciała, żeby po prostu, no wiesz, żeby to było ważne, co ja mówię, nie?
Że ty chciałabyś, żeby dla twojego dziecka było ważne, to ty to mówisz.
Tak.
A to jest tak, że jak on nie sprząta, to myślisz wtedy, że to nie jest ważne.
Że w ogóle ja jestem nieważna.
Że ty jesteś nieważna. To ja trochę rozumiem, że to jest w ogóle bardzo trudne. Jak się taka myśl pojawia w głowie, że ja nie jestem ważna dla kogoś. Nie? Jesper Juhl w ogóle mówi w takiej książce Agresja nowe tabu, że większość agresji u ludzi się bierze stąd, że się że myślą sobie, że są nieważne kogoś.
No.
Że to jest główny powód dla któregoś. Tak jest taka agresja, która wynika z fizycznego zagrożenia i z reakcji na fizyczne zagrożenie. I większość pozostałej agresji bierze się właśnie stąd, że ktoś myśli, że jest nieważny. Nie? I zobaczcie, gadanie z kimś, żeby mniej krzyczał, jak on myśli o sobie, że nie jest ważny dla kogoś, to bardzo was przepraszam, ale to jest w ogóle...
No jakoś taki rozjazd.
Kulą w płot.
No kulą w płot.
I trochę mam poczucie, że ja chciałam taki konkret wam pokazać, bo mam poczucie, że jest dużo gadania o tym, żeby... No, żeby rozmawiać, żeby jakoś różne rzeczy robić, a mam poczucie, że mało jest właśnie takiego konkretu, więc też ciekawa jestem,
jak ta rozmowa miałaby wyglądać, nie?
Tak.
No czasami właśnie... to może być, że ja wezmę i powiem ci, weź, no przecież ci mówiłam, żebyś mnie krzyczała.
Nie, że zobaczcie, no, że ta nasza rozmowa to nie była, to nie była rozmowa o oczekiwaniach i o, i o tym, co ty ktoś ma zrobić, tylko to była rozmowa o tym człowieku.
Nie? Jakieś takie rzeczywiście, wiesz, takie byłam, poczułam się taka, że ciebie to interesuje, co u mnie i dlaczego tak dla mnie jest.
Nawet jak żeśmy trochę
udawały. Trochę udawały, no, ale no, że naprawdę, no.
No. I że to jest taka rozmowa, która zmienia, ale zobaczcie, to jest taka rozmowa, w której jak ja rozmawiam, to ja jestem gotowa na to, że ta rozmowa zmieni też mnie.
I jakąś twoją tak? widzenie tej
sytuacji. Tak, że ja jestem sytuacji. Gotowa, że usłyszę coś takiego, że nie będę już mogła myśleć o tej sytuacji w taki sposób, jak do tej pory.
Mm-hmm.
Ja? I Miki Kasztan mówi, że jak ja nie jestem gotowa na to, że jakaś rozmowa mnie zmieni, to ta rozmowa nie wyjdzie i ta druga osoba też nic się nie zadzieje.
Mm-hmm. Czyli, że jak ja się okopię i będę siedzieć tak, w takim...
I chcę tylko, wiesz, chcę tylko w tą stronę walić i nadawać.
Że ja wiem.
Tylko, tak, i ja wiem, a ty nie wiesz.
A ty nie wiesz, to po prostu się nie spotkamy wtedy.
To mi się kojarzy z tym, że jak chcę mieć kontrolę, to przestaję mieć wpływ.
Mm-hmm.
To jest takie moje przekonanie, że jak chcę mieć kontrolę, to przestaję mieć wpływ.
Im więcej kontroli, tym mniej wpływu.
Tak. Książka ktoś... agresji nazywa się Agresja nowe tabu. Autor jest Periul, ale widzę, że tu inni ludzie też piszą.
To jest moc tak. społeczności.
My dużo książek podajemy, bo my w ogóle bardzo
dużo czytamy i lubimy i w ogóle.
Nie?
Andrzej napisał, żeby chętnie posłuchał porad, jak rozmawiać.
Ja sobie pomyślałam, że możemy zrobić kiedyś tak, że po prostu różne takie przykłady i sceneczki.
Ekstra. Możemy na zmianę zrobić sceneczki.
Tak.
Robić.
Jeśli to będzie... jakieś karmiące, wspierające dla was,
myślę,
to,
że tak.
To możemy to zrobić.
No.
To chyba...
A na następna nasza pogadanka?
Nasza pogadanka jest o tym, że rodzicielstwo bliskości nie działa. I będziemy opowiadać, co to znaczy, że nie działa i w ogóle co za tym stoi.
Co to w ogóle jest rodzicielstwo bliskości.
I co to znaczy, że nie działa i w ogóle co to za historia jest.
Co za historia.
Ja naprawdę zrobiłam poważny research dotyczący tego, co to znaczy, że nie działa. Mam dużo rzeczy, więc naprawdę będziemy drążyć temat tego, o co to chodzi, że rodzicielstwo bliskości nie działa. I ponieważ wiemy, że to jest klikalny tytuł, to liczymy na tutaj obfite uczestnictwo.
No, a za dzisiaj wam bardzo dziękujemy. To dzięki. I pa.
Pa, pa.
Pa, pa, pa.
Pa, dzięki.